z Ewangelią Królestwa na Wschodzie, 1992-2001. Opis podróży na Ukrainie od 25 maja do 9 czerwca 2001 roku. 25 czerwca bieżącego roku o godzinie 6 wyjechałem autobusem z Tomaszowa Lubelskiego do Lwowa z zamiarem odwiedzenia braci na Zakarpaciu, w celu usłużenia duchową pomocą, której jest tam wielka potrzeba. Po szybkiej odprawie paszportowej w Chrebennym i przejechaniu na ukraińską stronę, przez przeszło godzinę oczekiwaliśmy, zanim dopuszczono nas do odprawy paszportowej, chociaż nie było kolejki, a nasz autobus był jedynym do odprawy na Ukrainę. W wyniku kilkakrotnych interwencji dowiedzieliśmy się, że po drugiej stronie w kierunku do Polski również odprawiano tylko jeden autobus, który zagubił im się w komputerze i stąd ta zwłoka w odprawie i całe zamieszanie. Ponieważ z pasażerów byłem najstarszy wiekiem, wysyłano mnie z interwencją o przyspieszenie odprawy i chociaż interweniowałem kilkakrotnie, to jednak niewiele dało, ale odniosło jakiś skutek, gdyż po długim oczekiwaniu przybiegł do nas zdyszany pogranicznik i tłumaczył nam swoje opóźnienie. Zapytałem, czy tylko on jeden jest do odprawy na granicy w Rawie Ruskiej, że musieliśmy tak długo na niego czekać? To mówiłem oficerom, u których wcześniej interweniowałem, ale bez większego skutku. Po odprawie paszportowej już bez przeszkód szybko dojechaliśmy do Lwowa. Następnego dnia w sobotę rano odjechałem na Zakarpacie do Mukaczewa i u braterstwa Pojdinów wprost z przerażeniem zastałem Mykołę, człowieka kiedyś będącego wprawdzie u wolnych, którą zupełnie utracił i ją zwalcza. Ze smutkiem zauważyłem, że swoje błędy i zastrzeżenia zasiał bratu M. Pojdinowi i sprawił chaos w jego wyrozumieniu prawdy, którą wcześniej przyjął ode mnie, chociaż zaprzecza temu, lecz fakty świadczą same za siebie. Wcześniej wierzył we wtóre przyjście naszego Pana, w rozpoczęcie się ucisku i w inne prawdy, a teraz je kwestionuje lub wątpi. Widząc tego błądziciela, sądziłem, że będzie mi przeszkadzał w przedstawianiu prawdy i zniweczy cel mego przyjazdu, tak jak było w domu tego braterstwa i podczas całego pobytu u nich, gdy zachowywał się wprost skandalicznie, nie dając mi dojść do słowa i sam bez przerwy mówił, nie zwracając uwagi nie tylko na mnie, ale i na gospodarza domu. W ostrych słowach ganiłem go, ale bez żadnego skutku, a on wprost groził, że będę odpowiadał przed Bogiem za to, że głoszę o zamknięciu wysokiego powołania. Mówił nawet wtedy, gdy powiedziałem, że nie chcę z nim rozmawiać na żadne tematy i mogłem się od tego gadania wybawić tylko odejściem od niego. Częściową winę za to skandaliczne zachowanie ponosi gospodarz domu, który na takie zachowanie pozwalał gościowi atakować i znieważać drugiego gościa. Mam 76 lat, ale takiego skandalicznego rachowania się człowieka uważającego się za będącego w prawdzie i to w czyimś domu dotychczas nie spotkałem. Nie jestem w stanie określić i ocenić tego człowieka i jego postępowania. Był zwolennikiem Stachowicza, Wiśniewskiego i ich nauczania i to wskazuje, że skłonny jest przyjmować wszystkie nowości i rewelacje z wyjątkiem prawdy. Chociaż bardzo przeszkadzał mi w przedstawianiu prawdy w Mukaczewie, jednak bardziej obawiałem się go w wielkich i nowych łuczkach i w kluczarkach, dokąd zamierzałem jechać, a i on razem z nami też tam się wybierał, lecz pan mu to uniemożliwił i powstrzymał przez brata Ernesta, który w niedzielę rano przyjechał do Mukaczewa. Po uprzednim umówieniu się pojechaliśmy i Mykoła z nami do nowych łuczek, gdzie chciałem odwiedzić brata Makusija, którego poznałem przeszło 20 lat temu, u którego w domu było zebranie, na którym służyłem. Wcześniej dowiedziałem się, że ten brat żyje w wielkiej biedzie, a wraz z nim opuszczona przez męża córka z kilkoma dziećmi bez żadnych środków do życia. Gdy przyjechaliśmy, poznał mnie, ale niewiele można było z nim rozmawiać. Odpowiadał na moje pytania o swej niedoli i tyle. Sam od siebie niczego nie mówił i nie przejawiał żadnego zainteresowania ani nami, ani sprawami, które poruszaliśmy. Był to człowiek zupełnie inny, którego znałem, apatyczny i zupełnie obojętny na wszystko. O kilka lat jest młodszy ode mnie, ale wygląda starzej, a szczególnie psychicznie. Jako były kołchoźnik pobiera pensję, rentę czy emeryturę w wysokości 43 hrywien, co stanowi około 30 zł, co przy cenach zbliżonych do naszych, a w niektórych artykułach nawet wyższych, daje nam obraz poziomu ich życia. Takie pensje mają wszyscy byli kołchoźnicy, bo pensje robotników i innych roboczych są w granicach od 100 do 110 hrywien i nieco niższe. Tacy, którzy mają jeszcze zdrowie i mieszkają na wsi mając ogrody, mają kartofle i warzywa, chociaż nie mają pewności, czy będą je jeść, gdyż istnieje powszechna kradzież z pól przez tych, którzy nie sieją, ani orzą, ale zbierają plony z cudzych ogrodów. Przy pożegnaniu trochę się ożywił i nawet pomachał nam ręką. Następnie pojechaliśmy do Wielkich Łuczek na zebranie, które odbywają się w specjalnym domu, w którym może się pomieścić do 300 osób. Około 1/3 miejsc była wolna, a przyczyną tego był chyba podział, jaki tam nastąpił z powodu różnic na temat rejestracji i ponadzborowego sojuszu czy też rady w Kijowie. Uprzednio również bywały tam rozdzielenia i jednania na punkcie nauk, nieśmiertelności duszy, piekła, częstotliwości obchodzenia wieczerzy pańskiej i innych nauk. Gdy tam u nich byłem pierwszy raz, to trzymający się prawdy w wymienionych naukach zbierali się oddzielnie i wówczas im służyłem. W domu modlitwy przed rozpoczęciem zebrania brat przewodniczący po przywitaniu się z nami ogłosił, że brat z Polski będzie służył słowem, a gdy zapytałem, ile czasu mi udzielają, odpowiedział, że dowolnie. W związku z tym, że już dawno nie byłem w tym zborze, nie wiedziałem, o czym mówić, i podjąłem temat, Bóg mówi, co i w jaki sposób. Przemówienie rozpocząłem odczytaniem wersetu z Amosa rozdziału 3 wersetu 7, a oparłem na tekście do Żydów rozdział 1 wersety 1 i 2. Ponieważ w chrześcijaństwie rozlega się wiele głosów utożsamiających siebie z głosem pochodzącym od Boga, a przy tym istnieje wielka rozbieżność i sprzeczności w naukach, należy rozpoznać, jak i przez kogo Bóg mówi, i który jest Jego głos. Począwszy od 1 Mojżeszowej rozdziału 1 wersetów od 4 do 19 dałem przykłady boskiego przemówienia zaraz po zgrzeszeniu Adama i Ewy, do Abrahama, Izaka, Jakuba etc., później przez proroków, a na ostatek przez swego Syna. Zacytowałem tekst z Ewangelii Mateusza rozdziału 13 wersetu 52, że chociaż każdy pilnie badający Słowo Boże otrzymuje w części jego zrozumienie i wynosi z niego rzeczy stare i nowe, to jednak ważniejsze prawdy dotyczące boskiego planu są objawiane przez jego specjalnych sług, a to dlatego, że mają odpowiedni stan serca i w określonych sytuacjach odpowiadają na głos prawdy i są gotowi za nią dać nawet życie. Podałem, że Bóg postanawia swoich sług przez Ducha Świętego, cytując 1 Koryntów rozdział 12 werset 28, Dzieje Apostolskie rozdział 20 werset 28. Ale nie koniec na sługach wymienionych w tych tekstach, gdyż Bóg nadal mówi i objawia nam swoją wolę i plan, a czyni to przez swego Syna, który w prawej ręce ma 7 symbolicznych gwiazd, aniołów, posłańców. Objawienie rozdział 1 wersety 15 i 20, którymi byli wybitni słudzy Kościoła podczas całego wieku Ewangelii. Jako przykład podałem kilku reformatorów, ich reformatorską działalność i oświecanie prawdą ludu Bożego. Przemawiałem od około 45 minut do 1 godziny i po mnie już nikt nie przemawiał, ale były deklamacje wierszy przez dzieci i śpiewy. Przy zakończeniu brat przewodniczący ogłosił o mającym odbyć się pogrzebie w zborze i zaproponował mi usługę, od której się wzbraniałem, gdyż nie byłem pewny, co mógłbym mówić w tym zborze, lecz później Pan mi to wskazał. Po zebraniu ugoszczono nas obiadem, przy którym mieliśmy rozmowy na tematy prawdy, do których się chciał włączyć Mykoła, ale go Ernest powstrzymał. Uroczystość pogrzebowa odbyła się przed domem na powietrzu, gdyż była przepiękna pogoda, która wieczorem się popsuła i spadł silny deszcz z burzą i wyładowaniami atmosferycznymi. Przed godziną 15 na podwórzu przed domem przygotowano siedzenia, ławki. Na tym placu zgromadziło się kilkaset osób, wierzących i niewierzących. Bracia mówili, że obecnych było około 1000 osób. Przewodniczący posługi podał jej porządek i wymienił mnie jako jednego z usługujących, ale ja tego nie usłyszałem, gdyż usiadłem z tyłu. Odmówiono modlitwę, odśpiewano kilka pieśni, a po jednej z nich miałem przemówić, lecz tego nie usłyszałem. Gdy śpiew się skończył, bracia trącili mnie i poinformowali, że teraz ja mam przemawiać. Byłem zaskoczony i idąc do prowizorycznej mównicy koncentrowałem się na tym, co miałem powiedzieć zgromadzonym żałobnikom. Nie wiedząc, co inni będą mówili, Pan nasunął myśl, ażeby mówić o odkupieniu i wyjaśnić filozofię okupu, która obala nie tylko fałszywy pogląd o duszy, ale i Trójce, bo Jezus nie był człowiekiem i Bogiem. Cytując tylko jej stosowne teksty, mogłem mówić, nie zaglądając do Biblii. Czułem, że Pan wkładał stosowne słowa i moc do ich wypowiadania i odczuwałem bezgraniczną wdzięczność za Jego pomoc dopełniającą moje słabości. Przemawiając cały czas spoczywałem wzrokiem na słuchających i widziałam wielu kiwających, przytakujących na moje słowa, a szczególnie te najsilniej brzmiące, i sądzę, że byli to wierzący różnych wyznań, jacy zgromadzili się na pogrzeb. Przemawiałem około 40 minut, a może i więcej, bo gdy zaczynałem, nie popatrzyłem na zegarek. Po mnie przemawiał brat znający dużo prawd różniących się od nauk nominalnego chrześcijaństwa, którą głosił śmiało i dopełnił to, czego nie wypowiedziałem, gdyż i nie było możliwe ze względu na czas i obszerność mojego tematu. Brat temat swój prowadził w bardzo logiczny i przekonywujący sposób i zakończył donośnym głosem: ale nie ma nieśmiertelności, gdyż tylko Bóg ma nieśmiertelność, którą dał swemu Synowi. Radowałem się słuchając tego przemówienia, gdyż wielkie świadectwo prawdzie zostało wydane słuchającym na tym pogrzebie zmarłego drogiego brata, o wierności którego świadectwo wydawali przemawiający bracia. Pogrzeb trwał kilka godzin i późno kondukt pogrzebowy ruszył na cmentarz, a my odjechaliśmy do Kluczarek, gdzie wieczór miało się odbyć zebranie. Ten pogrzeb jeszcze bardziej utwierdził mnie w przekonaniu, że istnieje tam wielkie pole do pracy ewangelicznej i potrzeba zaniesienia tam prawdy na czasie, której tam nie znają, ale należy to czynić z wielkim taktem i umiejętnością. Po przyjeździe do Kluczarek, Przed zebraniem mieliśmy bardzo miłą społeczność i budujące rozmowy, do których znów chciał się włączyć ze swoją filozofią Mykoła, lecz Ernest i tym razem go powstrzymał, dzięki temu nie był w stanie dokonać zła. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 20 i na początku brat Josif zaczął mówić pochwalnie na mój temat i wyliczać zasługi, czym czułem się bardzo zażenowany. Następnie poprosił do usługi, która tego wieczoru była jedyną. Obrałem podobny temat co w Wielkich Łuczkach, ale skoncentrowałem się głównie na sługach jako boskich posłańcach. Aniołach z objawienia rozdziału pierwszego wersetów 16 i 20. Położyłem silny nacisk na nasz stosunek do nich, od którego zależy, czy będziemy oświeceni prawdą dawaną przez Boga, czy też zostaniemy wtrąceni w ciemności. Myślałem, że może Mykoła z tej lekcji coś wyciągnie dla siebie i z tej w Wielkich Łuczkach. Ale to wszystko spłynęło po nim jak woda po gęsi, o czym mogłem się przekonać po powrocie do Mkaczewa. Podczas przemówienia było słabe światło i miałem trudność w odczytywaniu tekstów biblijnych, więc byłem zmuszony prosić braci o ich odczytywanie. Po zebraniu jeszcze wiele rozmawialiśmy na tematy prawdy i dopiero około północy powróciliśmy, zostaliśmy odwiezieni do domu braterstwa Pojdinów, którzy już spali. Przed wojną na Zakarpaciu było wiele zborów badaczy z towarzystwa, a później wolnych i niektóre nauki zachowały się tam do dnia dzisiejszego. Brat Misza mówił, że w Zareczu jest zbór nazwany baptystycznym, lecz oni inaczej wierzą jak baptyści, ale na czym ta różnica polega, nie wyjaśnił. Zbór liczy około 500 do 600 członków i tam był i kilkakrotnie służył Jarło Piejski, głośny kaznodzieja baptystów i autor audycji nadawanych przez Radio Monte Carlo, Ibera ze Sztokholmu, Portugalii i z innych miejsc. Na Zakarpaciu jest wielkie pole pracy ewangelicznej, lecz nie dla takich, którzy głoszą typy o gabaonitach i inne, o czym już wcześniej pisałem. Już chyba przeszło 10 lat, jak do tej pracy zachęcałem brata G.P., i tylko jeden raz udało się z nim urządzić zapoznawcze spotkanie w Mukaczewie i na tym się skończyło. Na Ukrainie zostało mianowanych kilku braci na ewangelistów i pielgrzymów, więc zamiast deptania starych ścieżek i ograniczania się do miejsc, gdzie właściwa praca ewangeliczna już została zapoczątkowana, istotnie mogłaby się tam rozpocząć właściwa praca ewangeliczna. Następnego dnia w poniedziałek o 15 odjechałem do Lwowa, dokąd przybyłem późnym wieczorem. We wtorek trochę odpocząłem, a następnie odwiedzałem siostrę Okicowe. Zamierzałem odwiedzić chorą, umierającą siostrę Zosię, lecz powiedziano, że jest bardzo słaba i z trudem mogła przekręcić klucz, aby otworzyć drzwi siostrze H., więc zamierzałem odwiedzić ją po powrocie z konwencji w Orłówce, ale nie zdążyłem, gdyż następnego dnia umarła. W jej stanie już nic nie mogłem pomóc, ale żałuję, że zaniechałem sposobność odwiedzenia jej po raz ostatni. Często myślę o różnych sposobnościach, które bezpowrotnie przemijają, których jak i tym razem nie wykorzystałem. Nie wątpię, że odwiedzając ją, sprawiłbym jej radość, gdyż przez wiele lat, gdy służyłem lwowskiemu zborowi, widywałem ją jako gorliwą siostrę. W środę zajechałem wieczorem do bardzo drogiego braterstwa Stupczuków w Kostopolu. Od wielu lat ich dom jest jakby moim drugim domem, w którym odpoczywam po podróżach i cieszę ich serdeczną i gorącą społecznością, i tak było tym razem. Spędziłem u nich dwa dni, podczas których wzajemnie dzieliliśmy się wiadomościami, a ze Stachem rozbieraliśmy słowo prawdy, którego znajomość posiadał on w dużym stopniu, gdyż ma dobrą znajomość polskiego języka i od czasu poznania prawdy korzysta z polskiej literatury. Ale nie tylko posiada znajomość prawdy, ale miłując ją jest jej zdecydowanym i silnym obrońcą. Badaną w sposób krytyczny, szczególnie prawdę epifaniczną, gdy zostanie przekonany, to nikt nie jest w stanie go od niej odwrócić, co uprzednio starali się czynić zwolennicy wolnych w Orłówce i w Równem. Dostarczyłem jemu odpowiednie straże w polskim języku z artykułami na temat klasy ujawniającej się po zakończeniu ogólnego, wysokiego powołania, rozpoczęcia się ucisku, ostatnich czynności Eliasza i tak dalej. Cieszę się, że mogłem mu być w tym pomocny oraz w jego utwierdzeniu się w prawdzie na czasie. Przed konwencją w Orłówce chciałem jeszcze odwiedzić braterstwo w Małeńsku i Bereźnie. W czwartek na dworcu autobusowym miałem do wyboru dwa autobusy do tych miejscowości, pojechałem do Małeńska. W domu zastałem siostrę N. Kowalczuk, a jej mąż był przy pracy niedaleko na polu, i sama się nią zajęła, więc w domu sam pozostałem i odpoczywałem. Późnym wieczorem wrócił brat Grisza i mogliśmy porozmawiać do późna w nocy. W czwartek rano odjechałem do Berezna, gdyż nie było celu pozostawać bezczynnie w Małeńsku. W Bereźnie udałem się do braterstwa Gałaguzów, gdzie zawsze mieli i mają czas na rozmowy na tematy prawdy i tak było tym razem. Oboje mają zaawansowaną cukrzycę i przyjmowane tabletki niewiele działają, a z insuliną mają problem, gdyż decyduje o tym lekarz w Równym, dokąd trzeba się udać na osledowanie, a oni nie zamierzają tego czynić bez względu na to, co dalej będzie. Niedługo po moim przyjeździe przyszła siostra Hajarmołka, której niedawno zmarł mąż, a ona dotąd nie odzyskała równowagi psychicznej, popadła w apatię, nie gotuje posiłków, a ponadto jest po wylewie i bardzo chora z wysokim nadciśnieniem grożącym następnym wylewem. Gdy weszła i ją zobaczyłem, wprost przeraziłem się jej stanem sądząc, że ma wysokie ciśnienie krwi i po zmierzeniu okazało się, że wynosi 240/120. Miałem tabletki na nadciśnienie i dałem jej pytając, czy przyjmuje leki na nadciśnienie. Otrzymałem przeczącą odpowiedź, a ponadto informację, że w domu ma jakieś lekarstwa na to, ale ich nie przyjmuje, chyba z powodu apatii i braku u niej woli życia. Za niedługi czas przyszedł brat Bojczuk i już w drzwiach zauważyłem, że ma bardzo wysokie ciśnienie i mierzenie potwierdziło, że podobnie wynosi 240/120, które u niego stale jest bardzo podwyższone, lecz przyjmuje lekarstwa. Więc jest w podobnym stanie, z tą różnicą, że nie w apatii, ma żonę i dorosłe dzieci, które jemu pomagają. A Hania J. jest sama i chociaż dom przepisała na kuzynkę, która miała się nią opiekować, ale nie czyni tego i często nie przychodzi do niej. Krewni jej męża Fedzi, wcześniej się nią opiekowali, ale przestali, gdy nierozsądnie i wbrew radom braci, przepisała dom na swoją kuzynkę i takie są dla niej tego następstwa. Byłem bardzo przygnębiony tym wszystkim, szczególnie tym, że nie widzę wyjścia z tej sytuacji, bo potrzebna jest tam stała opieka, której nie ma kto jej udzielić, a na władzę i służbę zdrowia absolutnie nie można liczyć. Ci potrzebujący są w moim wieku, ale są dogorywającymi ludzkimi wrakami. O, jak wiele w ciągu tych 30 lat! Gdy tam po raz pierwszy zagościłem, na niekorzyść bardzo się tam zmieniło. To, co dawne przeminęło, pozostaje tylko to, co ma stałą, wieczną wartość. Widząc ten obraz jeszcze bardziej unaoczniłem sobie, co i ile możemy uczynić dla siebie i zanim ten zmierzch życia nastąpi i jak małe są ziemskie ambicje i starania, które przemijają jak cień. Podczas dwudniowego pobytu i potem, trudno było mi się otrząsnąć z tego przykrego widoku i znaleźć odpowiedź na pytanie, co mógłbym uczynić i inni bracia również. Z tego powodu przedstawiam ten smutny obraz tak szczegółowo. Podczas dwóch dni pobytu w Bereźnie rozmawialiśmy na różne tematy biblijne, ale ja ciągle w myślach nie mogłem się oderwać od tej smutnej rzeczywistości, którą tam oglądałem. W sobotę brat Maksym, dzwoniąc na dworzec, dowiedział się, że o 13:00 będzie marszrutny taksi i nim mogę dojechać do skrzyżowania w Orłówce. Po przyjeździe udałem się do domu brata Gryszym, gdzie każdej konwencji goszczę i tym razem tak było. Jestem bardzo wdzięczny temu braterstwu za gościnę i warunki, które są zbliżone do moich domowych, a to ma dla mnie, w moim wieku ma wielkie znaczenie, gdyż pozwalają na zupełny odpoczynek po różnych uciążliwościach podróży po Ukrainie. Nie tylko warunki, ale serdeczna miłość i gościnne serca braterstwa sprawiają, że w ich domu czuję się jak we własnym, za co im, a przede wszystkim jestem wdzięczny Bogu. W niedzielę konwencja rozpoczęła się zgodnie z programem, na której jak zawsze zgromadziło się kilkaset braci i sióstr. Usługa duchowa i cielesna wyrażała uczucia i wielkie starania miejscowych braci i sióstr i społeczność tę można nazwać ucztą duchową dla zgromadzonych. Ukraińscy bracia usługujący na niej ujawniają coraz większą i głębszą wiedzę prawdy, a ten wielki postęp mogę zauważyć, gdyż ich rozwój widzę na przestrzeni około 30 lat, to jest od chwili, gdy jeszcze byli częścią zboru zielonoświątkowców, a zarejestrowani jako baptyści. Na konwencję przyjechali bracia i siostry z różnych miejsc Ukrainy, Lwowa, Donbasu, z Bukowiny, Mołdawii oraz z Polski. Na początku konwencji nadszedł telegram z Lwowa z wiadomością, że zmarła siostra Zosia i o dniu pogrzebu. W związku z tym przesunięto usługę brata Gieparlaka na wcześniejszy czas, po której odjechała, żeby usłużyć w posłudze pogrzebowej. Z przykrością wspomnę, że jak podczas ostatnich dwóch konwencji we Lwowie, tak i w Orłówce, szatan za swe narzędzie użył rzekomego nauczyciela Kakiełbowicza do wlania symbolicznej łyżki dziegciu do beczki miodu. W ten sposób zatruł atmosferę braterskiej miłości panującą na konwencji i wzniecił tego samego ducha, jaki ujawnił w kazaniu na konwencji w Krakowie, przypominające najgorsze czasy polowania na czarownice, jakie przed laty odbywały się na konwencjach w Polsce. Zatracił on poczucie rzeczywistości i miejsca, w którym się znajdował, jeśli w ogóle je posiadał. Jak nakreślał program, miało to być głoszenie Słowa Bożego, lecz dokonał jego profanacji miejsca, na którym się znajdował, i zgromadzenia ludu Bożego, Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 20. Zapowiedział łowienie lisków, Pieśni nad pieśniami rozdział 2 werset 15, ale w nieuctwie i ignorancji, nie wyjaśnił znaczenia tekstów biblijnych, ale uporczywie prowadził polowanie na braci, za których Chrystus umarł. Nie będę się poniżał i wnikał w szczegóły tego spekulacyjnego bełkotu. Ograniczę się do jego lisków, którym jest lub może być sprzeciwianie się przedstawicielowi. Całe szczęście, że Ukraińcy nie mają przedstawicieli, a nawet nie widzą, co to za instytucja, która ma władzę nad ludem Bożym. Dzięki temu mają o jednego liska mniej do złowienia. Wcześniej na konwencji inny kaznodzieja SRME pouczał ukraińskich braci, że mają współpracować z przedstawicielem, ale nie wyjaśnił kto i na czym ma ona polegać. Żałuję, że wyczerpała mi się bateria i nie mogłem nagrać tego bełkotu wygłaszanego z wielkim namaszczeniem i powagą. A że bracia pojęli co w trawie piszcze, świadczą słowa brata Maksyma Gałaguza, który powiedział, że te słowa były mówione do was, grzesików. Zaprzeczyłem temu mówiąc, że my się w niczym nie sprzeciwiamy przedstawicielowi, a nawet jesteśmy gotowi wspierać go we wszystkim, co zechce robić tu na wschodzie, ale moje słowa go nie przekonały, że to nie do nas były adresowane. Pisałem o tym, że W.S., kaznodzieja S.R.M., już wcześniej na konwencji we Lwowie ostrzegał braci przed tymi, co fałszują Słowo Boże, bo pytają się, jak to można poprawić statut. W związku z tym pytam tych, którzy się posługują i afirmują tych generalnych nauczycieli, jak długo jeszcze takie miernoty będą prawić kazania na wschodzie, zatruwać czystą panującą tam atmosferę i niszczyć to, co inni przez kilkadziesiąt lat z wielkim poświęceniem budowali? Kiedy zostaną oni pouczeni o tym, kto i jak winien współpracować z przedstawicielem, oraz o jego kompetencjach do suwerennych zborów na wschodzie? Bez zbytecznego wysiłku można poznać, że wyżej wymienieni nauczyciele nie rozumieją organizacji Kościoła i w związku z tym mniemają, że ruch jest ciałem religijnym o zasięgu światowym, ze zborami jako jego części składowe, mającego za zwierzchnika brata Hetmana i jego przedstawiciela, z którymi mają obowiązek współpracować. Dla tego pokroju nauczycieli lokalna praca ewangelizacyjna nie istnieje, bo nie widzą żadnego rozgraniczenia pomiędzy pracą ogólną a lokalną, dlatego jurysdykcję SRM rozciągają i na wschód od Polski. Powinni się nauczyć, że rola w odwiedzanym przez nich zborze zaczyna się z ich przyjazdem, a kończy odjazdem ze zboru. Uważam, że takie przypadki przenoszenia spraw polskich na wschód i sianie nieufności i podejrzeń są sygnałem i ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem grożącym ludowi Bożemu i już jest najwyższy czas, aby temu przeciwdziałać. W drugim dniu konwencji miał miejsce inny incydent o mniejszym znaczeniu i nie stanowił większego niebezpieczeństwa. W drugim dniu na konwencję przybył wspomniany już Mykoła T., który po zakończeniu sympozjum, podczas którego ostatnim mówcą był bratem Chilczuk, który w bardzo silnie i dobitnie udowodnił, że wysokie powołanie zostało zakończone. Po zakończeniu sympozjum śpiewem i modlitwą, Mykoła T. bez pytania kogokolwiek o pozwolenie, wszedł na mównicę i powiedział, że to co było tu mówione jest nieprawdą i kłamstwem, bo powołanie do kościoła nadal trwa. Ponieważ na sali panował już hałas, bo rozpoczęła się przerwa, a Mykoła nie mówił głośno, więc niewielu słyszało co on mówił. Wszyscy zostali zaskoczeni jego samowolnym wejściem na mównicę, więc nikt nie mógł zapobiec temu incydentowi. A tak jak samowolnie wszedł, tak i zszedł z mównicy. Próbował jeszcze w sposób prywatny głosić swoje poglądy, ale nie zyskawszy zwolenników tego dnia ulotnił się z konwencji. Ostatni dzień konwencji upłynął zgodnie z programem i bez żadnych zakłóceń, gdyż usługiwali tylko ukraińscy bracia, którzy głosili tylko Słowo Boże bez żadnych aluzji i dwuznaczności. Po uczcie miłości i spożyciu ostatniego posiłku, bracia i siostry zaczęli się żegnać i odjeżdżać do swych miejsc zamieszkania. Miejscowi bracia i siostry nie tylko żywili uczestników podczas trwania konwencji, ale zaopatrzyli odjeżdżających prowiantami na drogę. Obiady składały się z dwóch dań, a to kosztowało drogie siostry dużo pracy i wysiłku, a o wysokości kosztów finansowych związanych z wyżywieniem tak dużej ilości osób na konwencji już nie mówiąc. Zdumiewająca i budująca ofiarność miejscowych braci i sióstr na urządzenie tej konwencji jest tym większa, jeśli się weźmie pod uwagę głęboki kryzys ekonomiczny, jaki panuje na Ukrainie od kilku lat, podczas którego dochód większości społeczeństwa nie przekracza naszych 100 zł miesięcznie przy cenach zbliżonych do cen w naszym kraju. Trudno zrozumieć, jak w takiej sytuacji ludzie jeszcze mogą wyżyć, lecz na ulicach miast i w środkach komunikacji można widzieć coraz więcej rąk wyciągniętych po pomoc. W drodze powrotnej do następnego dnia zatrzymaliśmy się w Bereźnie u braterstwa Gałaguzów, gdyż mój brat i brat Adolf Basasj, właściciel auta, którym przyjechali na konwencję poprzedniego dnia, złożyli paszporty w milicji do zameldowania i mieli je otrzymać następnego dnia o godzinie 17, a otrzymali dopiero po północy, więc dopiero następnego dnia mogliśmy odjechać z Berezna. Ponadto Kola, syn Gałaguzów, przyjechał z USA, więc chciałem z nim porozmawiać, a on ze mną, gdyż podczas trwania konwencji nie było to możliwe. Tego dnia wieczorem rozmawialiśmy na tematy prawdy i przy Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersetach od 45 do 47 brat Adolf dowodził, że tym wiernym sługą jest nasz Pan, podając proroctwo Izajasza rozdział 53 werset 11 i inne teksty biblijne, w których nasz Pan nazwany jest sługą Jehowy. Powiedziałem, że jest to nonsens, gdyż Pan nie może sam na siebie oczekiwać raz jako Pan, a drugi raz jako sługa wierny oczekujący na Pana. Wtedy ten powiedział, że jeśli nie uznajemy, że to nasz Pan jest tym wiernym sługą z Ewangelii Mateusza, to nie mamy o czym gadać. Wtedy Julian zabrał głos i powiedział, że rzeczywiście nie ma już o czym dyskutować, jeśli on wymaga, ażeby jego pogląd na ten temat został przyjęty bez dyskusji. 6 czerwca rano pożegnaliśmy się z miejscowym braterstwem i autem z bratem Adolfem jechaliśmy przez Ostróg i inne historyczne miejscowości wschodnich rubieży dawnej Rzeczypospolitej. W Ostrogu z dala widzieliśmy okazały pałac książąt ostrogskich, z których jeden bronił i uchronił prawosławie od zunifikowania z katolicyzmem. W Sławucie dowiedziałem się, że były tam dobra Sanguszków i ostatni z potomków, który cieszył się szacunkiem i sympatią miejscowej ludności, nie uciekał, więc został zamordowany przez bolszewików. Mówiono nam, że posiadał tam 3 zawody, czyli fabryki, które zabrali bolszewicy, gdy tam zaczęli swoje krwawe panowanie i eksterminowanie polskiej ludności. A mimo tego zachowało się tam jeszcze dużo polskiej ludności, która pamięta o swych korzeniach, chociaż nie z własnej winy, ale pod presją bolszewickiego wynarodowienia polszczyzny na tych ziemiach. Podobnie jak na Żytomierszczyźnie, zapomniała ojczysty język. Julian już kilkakrotnie był w Sławucie, a ja jechałem tam po raz pierwszy. Za Sławutą na chutorze pod lasem we wsi Buszkowice, w 1920 roku tamtejsi Polacy ukrywali około 20 zbiegłych z niewoli bolszewickiej polskich jeńców, a wśród nich naszego ojca Józefa. Julian, będąc w Jełgawie na Łotwie, w rozmowie z Polakiem Janem Niedaszkowskim, gdy wymienił imię Ludwika, który ochraniał ukrywających się jeńców, Jan powiedział, że to jest ich były sąsiad, który był nauczycielem i w latach 30. jako wróg narodu został aresztowany, a potem jego żona, i wszelki ślad po nich zaginął, zostali rozstrzelani. Do Sławuty przyjechaliśmy wieczorem i gościliśmy u Niedaszkowskich. Wcześniej powiadomiliśmy, że przyjedziemy dzień wcześniej, więc poprzedniego dnia na nas czekali. Gdy przyjechaliśmy, byli na bazarze, by zakupić żywności, bo w najbliższą sobotę i niedzielę miała być tam prowadzona ewangelizacja. Miała ona mieć duży wymiar, gdyż w tym celu budowano pałatkę / namiot / ale z braku czasu nie zamierzaliśmy w niej uczestniczyć. Ponieważ dla trzech nie było miejsca i warunków, zaprowadzani zostaliśmy do teścia Rolanda, który okresowo przyjechał z USA, dokąd wyjechał przed kilku laty, a obecnie w Sławucie kupił duży dom, w którym gościliśmy do następnego dnia. Jest głęboko wierzącym, ale jego wiedza religijna znacznie się pogłębiła po kilkuletnim pobycie w USA, chociaż niektóre jego poglądy są niedorzeczne, jak i u innych podobnie wierzących, a szczególnie na temat antychrysta, obrzydliwości spustoszenia i tym podobne. Opisując zepsucie moralne wśród wierzących w Ameryce, nawet u tych, którzy stąd wyjechali, mówił, że to antychryst wchodzi do kościoła. 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety od 3 do 9 i wprowadza miersnost zapustienia, czyli obrzydliwość spustoszenia, czyni cuda kłamliwe i tym podobne rzeczy. Nie było argumentów, ażeby go przekonać, że to się już dawno wypełniło w odstępczym kościele i w papiestwie, więc zaniechałem tego tematu. Chcąc wykorzystać sposobność i czas, zacząłem temat o dwuzbawieniach i ze zdumieniem zauważyłem, że on ze wszystkim się zgadza, co mówiłem na ten temat Królestwa Bożego na ziemi. Później się wyjaśniło, że przed laty Julian przywiózł im pierwszy tom w rosyjskim języku i ten brat chwycił go zaraz do czytania. Gdy Julian spał, ja z Adolfem rozmawialiśmy, chociaż on mi tylko przeszkadzał i jakby nie wiedział, gdzie jesteśmy i z kim rozmawialiśmy, powoływał się na 6 tom. Gdy cicho zwróciłem mu uwagę, później był ostrożniejszy i tego nie czynił. Potem włączył się Julian, a gdy przyjechał brat Jerzy Niedaszkowski, rozmawialiśmy do późnej nocy. Ze swoich spostrzeżeń wyciągnąłem wniosek, że należałoby tam częściej zaglądać i rozmawiać bardzo ostrożnie na temat konkretnych doktryn i dzielących nas różnic, ażeby George, Jerzy, Niedaszkowski nie miał nadziei, jak to podczas naszego pobytu czynił, że Julian będzie jeszcze kreszczony, chrzczony Duchem Świętym. Jestem przekonany, że jest tam wdzięczne pole pracy ewangelicznej dla ukraińskich braci, ale wątpię, czy ta sposobność zostanie wykorzystana, podobnie jak to miało miejsce w Wołkowysku na Białorusi. Ponieważ ciągle padał deszcz i były ograniczone możliwości poruszania się, więc następnego dnia rano 7 czerwca wyruszyliśmy w powrotną drogę. Julian po drodze zaplanował odwiedzenie brata, który od kilku lat bywa na zebraniach w Równym, był na konwencji w Orłówce, gdzie Julian obiecał mu, że do niego zajedziemy, aby też odwiedzić jego chorą żonę, a też udzielenia skromnej pomocy. Było to trudne zadanie, gdyż nie znaliśmy drogi, a ponadto, jak się przekonaliśmy, same polne drogi były straszne i trudne do przejazdu, chyba nie remontowane od kilkudziesięciu lat, z głębokimi dołami pełnymi wody. Można wprost uważać za cud, że je przejechaliśmy i nie pourywaliśmy płosiek napędzających koła, lub nie doznaliśmy innej poważnej awarii. W duchu podziwiałem brata Adolfa, że chciał tymi drogami jechać i nie narzekał, bo niewielu takich by się znalazło. Chociaż sprawiliśmy temu braterstwu wielką radość, ale nie jestem przekonany, że było rozsądne takimi drogami tam jechać i nadużywać wielkiego poświęcenia brata Adolfa. Ja bym tego sam nigdy nie czynił, tym bardziej, że z bratem tym widzieliśmy się na konwencji, A pomoc, jaką chcieliśmy mu udzielić, można było pozostawić w równym. Po pobycie u nich, wyruszyliśmy do naszych domów. Gdy wydostaliśmy się z tych przepaści do głównej drogi, dalsza podróż do Łucka była bez przeszkód, gdzie wysiadłem, aby pociągiem dojechać do Lwowa, a oni do granicy w Zosinie. Następnego dnia we Lwowie postanowiłem odwiedzić brata Miszę Mudryka i to było jednym z głównych celów powrotu do Lwowa zamiast jazdy autem z Julianem i Adolfem do granicy i do domu. Nigdy nie byłem w mieszkaniu Miszy, nie wiedziałem, gdzie z żoną mieszkają, więc poprosiłem brata Chrycia, ażeby mnie do nich zaprowadził i on to uczynił. Gdy przyszliśmy, zastaliśmy mieszkanie zamknięte, więc udaliśmy się do miejsca ich pracy. Po przywitaniu się Chryć odszedł, a ja zostałem. Stefa, żona Miszy, skończyła wtedy pracę, ale pozostała za swego męża, a my, ażeby swobodnie porozmawiać, poszliśmy do ich mieszkania. Już na początku rozmowy zauważyłem, że u Miszy nie ma żadnego antagonizmu do zboru i jego członków, a to daje wielką nadzieję, że przy obopólnej dobrej woli i wzajemnej miłości, istniejące niejasności i rozbieżności w pojmowaniu pewnych kwestii są łatwe do usunięcia, gdyż trudności istnieją w umysłach, a nie w sercach obu stron. Ja nie stawiałem Miszy pytań i nie wchodziłem w ich kwestie, ale ograniczyłem się do przedstawiania mojego poglądu, jak w świetle Słowa Bożego zapatruję się na ich oddzielenie. Przedstawiłem bardzo szeroko platformę braterskiej społeczności według Ewangelii Mateusza rozdziału 18 wersetu 20, kwestie osobistej wolności i jej granice oraz co możemy i powinniśmy poświęcić z naszej osobistej wolności dla wspólnego dobra i wzajemnego zbudowania w wierze. Mówiłem jakby o ciążącym na nas obowiązku i długu służenia jedni drugim, która na nas nakłada wzajemna miłość. W związku z sytuacją, w jakiej ja się znajduję w swoim stosunku do zboru w Tomaszowie Lubelskim, mówiąc o warunkach i granicy, jaką Pan zakreśla w swoim słowie w naszej społeczności z innymi. Nawiązałem do tej granicy, której ja nie mogę przekroczyć i czuć się członkiem zgromadzenia, który za platformę do braterskiej społeczności wystawia przynależność do ludzkiej organizacji i zarejestrowania się w niej u świeckich władz i to centralnej organizacji składającej się ze zborów. Innym warunkiem jest zakaz poruszania i wnioskowania usługi kogoś spoza zboru, jeżeli nie posiada on mianowania SRME jako jego urzędowy przedstawiciel ordynowany do głoszenia Słowa Bożego. To są klerykalne i sekciarskie nakazy i zakazy, których nigdy nie przyjmę, gdyż to gwałciłoby moje sumienie i przyjmowanie innej głowy zamiast Jezusa Chrystusa. 1 Koryntów rozdział 11 werset 3. Powiedziałem Miszy, że według mojej znajomości sytuacji w lwowskim zborze takich przeszkód do społeczności braterskiej nie widzę, a jeśli jest coś, o czym nie wiem, to on winien jasno powiedzieć zborowi i od zniesienia ograniczeń i warunków, które on uważa za ważne, uzależnić swoje członkostwo i społeczność braterską w zborze. W liście pisał mi, że on nie może należeć do SRME, na co mu odpowiedziałem, że taka przynależność nie jest nawet możliwa, gdyż jest polską organizacją religijną i do niej mogą należeć tylko polscy obywatele. Ten fakt świadczy, że taki pogląd został przeniesiony z Polski przez tych, co nie rozumieją organizacji Kościoła. Nie wiem tylko, jak szeroko ten pogląd jest rozpowszechniony na Ukrainie i ilu ma zwolenników. Ponieważ wcześniej dotarły do mnie wiadomości, że brat ten ma wątpliwości w kwestii mianowania pielgrzymów i ewangelistów oraz zapytał mnie, jakie są dowody, że brat Hetman jest wodzem ludu Bożego w obecnym czasie i w jakim znaczeniu jest to wodzostwo. Tą kwestię wyjaśniłem jemu bardzo szeroko i wyczerpująco. Wyjaśniłem, że mianowanie na pielgrzyma lub ewangelistę nie jest ordynowaniem ich do głoszenia Ewangelii, gdyż taką ordynację może dać tylko Bóg. Książka Pytań i Odpowiedzi, strona 26. A mianowanie znaczy, że upoważnionego przez Boga, naznaczający zaprasza, aby w jego imieniu i na jego koszt głosił Ewangelię i jemu składał sprawozdanie z wykonywanej działalności. Takie naznaczenie, upoważnienie zbór dawał apostołowi Pawłowi i Barnabie, Dzieje Apostolskie rozdział 13 wersety 2 i 3, kładąc na nich ręce. Jeśli ktoś nie miał boskiej ordynacji, a z czyjegoś upoważnienia głosił lub głosi Ewangelię, to jest tylko przedstawicielem upoważniającego go człowieka. Taką interpretację daje brat Russell w książce Pytań i Odpowiedzi na stronie 384. Jeśli chodzi o wodza wśród ludu Bożego, to biblijne słowo wódz ma zupełnie inne znaczenie aniżeli w świecie. Jedynym naszym wodzem w pełnym tego słowa znaczeniu jest Jezus Chrystus, któremu winniśmy być całkowicie oddani i poddani, a wodzowie, o których jest mowa w Biblii jak w Żydów w rozdziale 13 wersecie 17, to rozwinięci duchowo bracia, którzy nauką i swym przykładem mogą nam duchowo przewodzić w postępowaniu za Panem w drodze do duchowego Chanaanu w znaczeniu przekonania nas, i taki jest właściwy sens wersetu: bądźcie przekonani przez wodzów naszych i dajcie się im prowadzić. Żydów rozdział 13 werset 17. W takim znaczeniu naszym wodzem może być brat Hetman i inni. Tak wytłumaczyłem Miszy tą kwestię i od siebie dodałem, że wodzów rozpoznaje po ich wiernym trzymaniu się nauk prawdy udzielonych dotychczas przez Pana za pośrednictwem niekwestionowanych sług Bożych i dalsze wyrozumienie prawdy na czasie i jej nauczanie w sposób logiczny i harmonijny. Również powiedziałem, że biorąc pod uwagę Amosa rozdział 3 werset 7, 2 Piotra rozdział 1 werset 19, Przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 18, nie do przyjęcia jest pogląd, że ze śmiercią wiernego sługi postęp prawdy został zahamowany, więc mamy pilnie patrzeć gdzie, jak i przez kogo będzie udzielana. Aby zwątpienia nie przez tłumy, ale specjalne do tego przygotowanych sług, gdyż na przestrzeni ubiegłych wieków tylko nieliczni byli duchowo usposobieni do usłyszenia głosu prawdy i do płacenia za nią najwyższej ceny własnego życia, dla jej krzewienia i bronienia. Na zakończenie powiedziałem, że w kwestiach prawd już wyjaśnionych przez boskie narzędzia nie mamy nowo odkrywać Ameryki, ale pilnie badać otrzymane prawdy i wiernie się ich trzymać. Cieszę się, że powiedziałem temu drogiemu bratu wszystko, co leżało mi na sercu i co chciałem jemu powiedzieć, i mam nadzieję, że będzie mu to pomocne i innym również w ich doświadczeniach i odniesie pozytywny skutek. Widząc u niego porozkładaną wszędzie literaturę, zapytałem, co obecnie studiuje i czym się zajmuje. Powiedział, że wspólnie z bratem Witalim ukończyli tłumaczenie pierwszego tomu na język ukraiński, a teraz przeprowadzają korektę. Następnego dnia odwiedziłem siostrę Nadzię Timofiejnę i po pożegnaniu się z nią i braterstwem Parylakami, z dworca autobusowego odjechałem do domu. Do granicy dojechaliśmy szybko, lecz po ukraińskiej stronie dopiero się zaczęło. Kontroli bagaży nie było, ale samo sprawdzanie paszportów trwało przeszło półtorej godziny, podczas gdy polska, podobna kontrola trwała nieco ponad 15 minut i po niej wjechaliśmy jakby w inny świat. co można by negatywnego powiedzieć o tym, co dzieje się w naszym kraju, to jednak nie jest do zaprzeczenia, że cieszymy się wielkimi Bożymi błogosławieństwami i siostra Nadia te przed odejściem od niej powiedziała, niech będą Bogu za to gorące dzięki. Jan Grzesik.